Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Jadwiga Konopko, wiceprezes Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego imienia Zygmunta Augusta w Knyszynie.
Dzień dobry, Krzysztof Bagiński, prezes Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego od 2 lat.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Paweł Średziński, Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne, autor książek poświęconych Puszczy Knyszyńskiej.
Dzień dobry, Mieczysław Lewkowicz, wiceprezes Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego od 2 lat.
Teraz już Państwo wiecie, że będziemy rozmawiali o Knyszyńskim Towarzystwie Regionalnym. Umówiliśmy się prawie w głębi lasu, to dawne wyrobisko, żwirowisko, ale okoliczności przyrody są wspaniałe. O wielkiej historii i o współczesności Knyszyna będziemy właśnie rozmawiali. Jedno mnie zastanawia. Przy tak bogatej historii, przy tych związkach królewskich z Zygmuntem Augustem, dlaczego tak późno powstało Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne? Ukrywaliście się z tą swoją wielką historią?
A dlaczego późno?
No bo to dopiero 1982. Ja myślałem, że gdzieś w połowie XIX wieku, jak car poluzował tutaj te antypolskie przepisy, to wtedy zbiorą się wszyscy regionaliści, miłośnicy Knyszyna i będą przybliżać Polakom historię.
Patrząc z tego punktu widzenia, późno. No ale Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne pewnie jest jednym z najstarszym działającym w regionie towarzystw, także względna rzecz.
Jak zawsze, tak. Perspektywa robi swoje.
Tak.
To dlaczego powstało towarzystwo?
Myślę, że to jest taka inicjatywa oddolna społeczeństwa. Założycielką towarzystwa była znana poetka pani Elżbieta Daniszewska, twórczyni ludowa, której los Knyszynian nie był obojętny. Ona ciągle swoją postawą, swoją twórczością promowała to nasze miasteczko.
Inicjatorką założenia towarzystwa była Elżbieta Daniszewska, ale pierwszym prezesem przez pierwsze 10 lat była Cecylia Piasecka, córka Józefa Piaseckiego, prekursora regionalizmu knyszyńskiego, który zbierał pamiątki już od okresu międzywojennego. Także ona była pierwszym prezesem, kontynuowała działalność ojca i właśnie działała w towarzystwie. Do niej dołączył się wtedy jeszcze doktor Józef Maroszek, który wielkie zasługi poniósł dla Knyszyna, w sensie tutaj badał ten okres rządów króla Zygmunta Augusta, właściwie zrobił karierę naukową na Knyszynie, na królu Zygmuncie Augustie. Także i w latach 80. właśnie Cecylia Piasecka, spadkobierczyni Józefa Piaseckiego oraz doktor Józef Maroszek prowadzili bardzo aktywnie towarzystwo w tym czasie.
To było badanie tego wszystkiego, tej całej historii i przybliżanie ludziom. Stąd różnorodne spotkania, przyjazdy gości, prelekcje. No dużo tych imprez było.
No w przeciągu tych lat naprawdę dużo było. Były i konferencje naukowe z okazji, powiedzmy, rocznic nadania Knyszynowi praw miejskich, czy też z różnych innych takich, powiedzmy, mniej formalnych wydarzeń.
No bo szykuje się tu niedługo spotkanie z duchem króla.
Paweł Średziński zainicjował spacery śladami historii. Te spacery miały różne nazwy, ale już od 3 lat usiłujemy pójść na spacer z postacią króla, czyli przybliżyć te miejsca, w których mógł on przebywać. I może o tej inicjatywie, panie Pawle, to pana dziecko, proszę opowiedzieć, dlaczego.
Ta inicjatywa ma wielu rodziców, bo tutaj pani Jadwiga nieskromnie nie mówi o swojej roli, z racji tego, że te spacery z królem w bardzo różnej formie już wcześniej były, zanim ja się pojawiłem. Jestem białostoczaninem, od kilkunastu lat jestem związany tutaj z tym terenem w sposób bardziej prywatny. Lubię to miejsce i też to miejsce mnie inspiruje do pisania o Puszczy Knyszyńskiej. Natomiast sam spacer z królem, który dziś wygląda w ten sposób, to była inicjatywa taka. Za pierwszym razem wspólnie tutaj z Krzysztofem Bagińskim najpierw oprowadzaliśmy ludzi po Knyszynie z okazji Dnia Knyszyna. W ubiegłym roku po raz pierwszy, to właśnie dzięki pani Jadwidze i też wspaniałym ludziom, wolontariuszom, osobom, które się zaangażowały, udało się zrealizować coś właściwie, wydaje mi się, że szalonego, biorąc pod uwagę, jak do takich przedsięwzięć się podchodzi. bo właściwie wyreżyserowało to wszystko i zagrało w tym wszystkim to coś, co można nazwać taką chęcią działania, dobrej woli. I to ja bałbym się nawet nazywać to moją obecnie inicjatywą, bo tutaj jest cały zespół fajnych ludzi, którzy to robią. No i w tym roku udało się taką kontynuację tego zrobić.
Na czym to polega?
To jest tak, że wieczorem spotykamy się w tym roku przy wejściu na cmentarz żydowski w Knyszynie. Dlaczego na cmentarz? Bo tam jest właściwie ostatni ślad po obecności Zygmunta Augusta, czyli groble dawnych sadzawek królewskich, które tam się kończą i przetrwały dzięki temu cmentarzowi. I stamtąd ruszymy śladem króla, ale tym razem pod hasłem poszukiwania nie ducha króla tutaj w pobliskim lesie, w którym on lubił przebywać, ale właśnie poszukania serca króla, królewskiego serca, które myślę, że rozpala do dziś umysły wielu poszukiwaczy, odkrywców historii. Próbuje się znaleźć nie tylko serca, ale i skarb. Są bardzo różne legendy, mity i oczywiście my się postaramy. Czy znajdziemy, tego nie wiemy. Natomiast chcemy, żeby to miało taki element widowiska plenerowego i w tę stronę to się rozwija. Mam nadzieję, że to będzie taka wizytówka też Knyszyna i też wizytówka szerzej regionu, bo my nie mówimy o postaci ważnej wyłącznie z punktu widzenia Knyszyna. Myślę, że to postać ważna z punktu widzenia co najmniej obecnie właściwie można powiedzieć czterech państw co najmniej, bo mamy tutaj i Litwę, i Białoruś, i Ukrainę, bo to była Rzeczpospolita Obojga Narodów, i Polskę. Ale też piąte państwo, czyli jego pochodzenie z Włoch, pochodzenie jego matki, Bony Sforcy, która też jest niesłusznie oskarżana w historiografii jako ktoś negatywny, ale wyobraźmy sobie, że w XVI wieku na dwór królewski wpada niezależna kobieta, która chce też ustawiać wokół siebie ten cały świat. I to jest rzeczywiście, myślę, że szok dla ówczesnych polskich elit i litewskich, tych możnych panów, może niekoniecznie jeszcze wtedy z wąsem, ale rzeczywiście to było coś, co szokowało, co budziło opór i ta czarna legenda Bony gdzieś tam przetrwała. Natomiast my tutaj chcemy opowiedzieć właśnie o samym Zygmuncie Auguście i chcemy, żeby co roku ten spacer miał inny temat przewodni, inną formułę. W tym roku wiele wskazuje na to, że też pojawi się król z ukochaną Barbarą. Nie wiemy jeszcze gdzie, ale być może nas spotka. I o to właśnie chodzi, żeby z jednej strony uczyć nie tylko tę lokalną społeczność, że ma takie dziedzictwo i właściwie ja bym nazwał Zygmunta Augusta takim osobnikiem tożsamościowym dla Knyszyna. Chociaż tutaj ta pamięć o Zygmuncie Auguście kompletnie zamarła. Z tego jak rozmawiałem ze starszymi mieszkańcami, to ci przedwojenni, oni w ogóle nawet nie kojarzyli, gdzie mógł być dwór. Niektóre osoby lokowały tutaj na pobliskiej Górze Królowej Bony. Było więcej domysłów i tej świadomości nie było, bo było to przerwanie bardzo szybkie. Był Zygmunt August, potem przychodzą starostowie kolejni po jego śmierci, władcy, którzy się Knyszynem interesują i starostowie, którzy grabią to starostwo. W tym słynny Jan Zamoyski, który ograbił starostwo knyszyńskie i zbudował dzięki temu Zamość. Dlatego ja zawsze powtarzam na każdym takim wydarzeniu, że Knyszyn powinien dostać odszkodowanie od Zamościa, bo ten piękny Zamość to właśnie niszczenie tej Puszczy Knyszyńskiej, niszczenie tego lasu, które chciał chronić Zygmunt August. Pamiętajmy, że Zygmunt August wprowadzał ustawę leśną i to nie taką ustawę, która tworzyła lasy państwowe de facto, bo to tak nie można tego interpretować. Tworzyła urząd leśniczych. Natomiast problemem było to, że jak zabrakło Zygmunta Augusta, leśniczym mógł zostać każdy, kto miał wpływy, a chciał być leśniczym, bo miał dostęp do surowca, który był bardzo chodliwy, czyli do drewna.
Dlaczego serce? Bo przecież prawie rok leżał Zygmunt August w pobliskim Tykocinie i wszyscy pewnie sądzą, że tamto serce gdzieś powinno
to
być.
To też wynika przede wszystkim z tego, że Zygmunt August darzył ogromnym afektem właśnie Knyszyn. I to było jego ulubione miejsce na mapie. I tutaj spędził prawie 500 dni swojego panowania. To bardzo dużo przy takim wędrownym trybie życia ówczesnych monarchów. A jednocześnie, jeżeli chodzi o samego Zygmunta Augusta, z czego wynikało to serce tutaj? Myślę, że też tego aż tak dokładnie nie poznamy. Natomiast myślę, że on miał szczególny związek z tym miejscem. Przecież każe się zawieźć tutaj z Warszawy, z zamku w Warszawie. Każe się zawieźć, bo wierzy, że w Knyszynie zostanie uzdrowiony. No i oczywiście no nie udało się to. Natomiast to szczególne miejsce Knyszyna właśnie jest takim trochę symbolem, że właściwie on tutaj budował swój dwór. Zmarł bardzo wcześnie stosunkowo, jeżeli porównamy go z jego ojcem Zygmuntem Starym. Natomiast rzeczywiście to jest też taka postać niezwykła. Mówię o tej takiej tożsamości, bo tutaj w Knyszynie de facto przez prawie 500 dni panowania Zygmunta Augusta była stolica Rzeczpospolitej, później Obojga Narodów, a wcześniej i Wielkiego Księstwa, i Korony, i Królestwa Polskiego. A to z racji tego, że to tutaj wydawał wszystkie decyzje, wszystkie ustawy, które były. I zresztą plan jego bazował na tym, żeby Tykocin był taką bazą obronną w razie zagrożenia. Chociaż to miejsce i tak było dosyć bezpiecznie zlokalizowane. Nie było niebezpieczeństwa nagłego najazdu, intruzji jakichś wrogich sił, które kazałyby królowi uciekać. Ale w razie czego miał zaplecze obronne właśnie w Tykocinie. Tam były też jego skarby, tam były składowane arrasy. A tutaj właśnie przebywał w drewnianym dworze, w drewnianej rezydencji, po której dzisiaj już śladu nie ma. No i my próbujemy odtworzyć tę pamięć o Zygmuncie Augustie, bo wydaje mi się, że jakiekolwiek miasto w województwie podlaskim ma prawo do Zygmunta Augusta główne, to będzie to Knyszyn, a nie Augustów bynajmniej.
Ja może słówko w kwestii serca. To, co Paweł mówił, to no jakby nie tylko symbolicznie, ale materialnie też było. Mianowicie król zmarł w Knyszynie, tu został zabalsamowany i no serce, powiedzmy symbolicznie mówiąc, spoczęło w sarkofagu w knyszyńskim kościele, pierwszym kościele, którego już nie ma.
Sarkofagu również.
Sarkofagu również nie ma i tu są no różne, powiedzmy, hipotezy historyczne, co się z tym mogło stać. No my niestety nie zbadaliśmy tego jeszcze, także, ale korzystamy z legendy, bo sarkofag albo został gdzieś przeniesiony, albo jest być może w kościele tym, który jest w tej chwili. Niestety no nie ma dostępu do krypt i nie możemy tego zbadać, ale to nas jeszcze czeka.
To nie zmienia faktu, że owego skarbu, czy też serca króla do dziś nie udało się znaleźć i to właśnie między innymi dlatego chcemy w tym roku tego serca razem z uczestnikami poszukać i myślę, że będzie to bardzo ciekawe poszukiwanie.
Głównym naszym zainteresowaniem jest jak najbardziej historia, kultura, ale też no, staramy się wspomagać dzień dzisiejszy Knyszyna. Mianowicie pozyskujemy środki z 1,5% podatku. Jesteśmy jedyną organizacją pożytku publicznego w Knyszynie, w gminie Knyszyn, no i dzięki temu też no, służymy naszym, że tak powiem, kontem dla szpitala, klubu sportowego, domu dziecka sióstr pasterzanek, czy też no, pozyskiwaliśmy spore środki na remont kościoła zabytkowego.
I nie tylko, bo pan Mieczysław jest tutaj takim inicjatorem odnawiania nagrobków opuszczonych, a ludziom, którzy umarli i których nie chcielibyśmy, aby pamięć zaginęła, więc udało się, panie Mieczysławie, to szczegóły powie, jeśli to chodzi o te odnowione nagrobki, które są na naszym cmentarzu widoczne i przypominają nam o czasach ludzi też zacnych, którzy odeszli i o których nieco zapomniano.
Na Knyszyńskim cmentarzu jest kilkanaście co najmniej nagrobków. Było ludzi bardzo zasłużonych dla Knyszyna, którzy nie mieli potomków i z tego racji nie było komu dbać o te nagrobki. One popadały w ruinę. Dlatego też właśnie w 2014 roku rozpoczęliśmy kwestę przed cmentarzem i ta kwesta trwa do chwili obecnej. Zbieramy coraz większe środki. No i dzięki temu udało się już kilkanaście grobów wyremontować i teraz również staramy się ocalać pomniki, stare pomniki, które też często pozacierane napisy i raptem po odnowieniu tych pomników okazuje się, że no, są pomniki z XIX wieku, przypominają o tych ludziach, którzy mieszkali kiedyś w Knyszynie, a których już nie ma. Także również odnawiamy pomniki z funduszy pozyskiwanych z IPN-u dla kombatantów, którzy tutaj spoczywają. Także staramy się zachować dziedzictwo i pamięć o tych ludziach, żeby ona nie zginęła.
No i także znajdujący się tutaj obok ten cmentarz żydowski, Kirkut.
No, oczywiście, że tak. Myślę, że Kirkut Knyszyński to jest jednym z najcenniejszych obiektów zabytkowych w Polsce. Można powiedzieć na pewno najcenniejszym zabytkiem w Knyszynie, bo takiego Kirkutu nie ma, nigdzie nie ma. Dlatego też Jest to pamięć o społeczności żydowskiej, która przez kilka wieków tutaj mieszkała w Knyszynie i która zniknęła, ale która miała wybitny wpływ na życie, na rozwój Knyszyna przed 1939 roku. Handel, przemysł, także dbamy o ten Kirkut. Szkoda, w XIX wieku była bardzo liczna mniejszość ewangelicka. Knyszyn był jednym z pierwszych ośrodków przemysłu włókienniczego, z którego później utworzył się Białostocki Okręg Włókienniczy. Nie Białystok, ale Knyszyn, Supraś, Ciechanowiec. I to była zasługa ewangelików, którzy tu przyjechali po powstaniu listopadowym. I tu było kilkudziesiąt rodzin, oni, masa zakładów funkcjonowało. Knyszyn był w tym czasie miastem przemysłowym. Niestety po II wojnie światowej, mniejszość ta ewangelicka była traktowana jako to Niemców pochodzenia niemieckiego, bo była pochodzenie niemieckiego i ten cmentarz został totalnie zniszczony. Całkowicie ocalało kilka przedwojennych grobów, ale nie ma żadnego starszego. Ale jest jakieś te szczątki tego cmentarza.
Nasze towarzystwo zajmuje się tą taką materialną historią i materialnymi sprawami dotyczącymi i historii, i dziedzictwa. Zajmujemy się też niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakie pozostało na naszych terenach i w naszym regionie. Chociażby tutaj należałoby przywołać spotkania, zwyczaj kolędowania wiosennego z konopielką, czyli zwyczaj, który już w latach 60. uznano za nieistniejący. Udało nam się przywrócić pamięć dzięki zachowanej pamięci przez zespoły ludowe, które kultywują tą tradycję regionalną. I już w tym roku mieliśmy 22 spotkania, międzynarodowe spotkania wiosennego kolędowania z konopielką. O czym to świadczy? Świadczy o tym, że ta tradycja jest ciągle żywa, a naszym zadaniem jest przywoływanie jej do współczesnej roli. I może nie wybrzmiewają te pieśni życzeniowe tak jak pod oknami domostw, ale mimo wszystko jest to zwyczaj spotkań, życzenia sobie nawzajem, ponieważ nasze międzynarodowe spotkania z konopielką odbywają się tydzień po świętach Wielkiej Nocy, a więc wydłużamy okres świąteczny o jeden tydzień. Ponadto udało się przywołać zwyczaj autentycznie, tak jak to było w latach 50. pod oknami domostw w 8 wsiach naszego regionu, a należałoby dodać, że konopielki śpiewali tylko mężczyźni pod oknami domostw. Śpiewano gospodarzom, panienkom, paniczykom, wysławiając i życząc dobrych obfitości na cały rok. I dzięki Stowarzyszeniu Tratwa, z którym współpracujemy, nasze towarzystwo też, udało nam się odtworzyć i przywołać ten zwyczaj w regionie. Mało tego, byliśmy też inicjatorem zorganizowania warsztatów pieśni życzeniowych w szkołach średnich białostockich skierowanych tylko do płci męskiej, tak jak to powinno być. Odzew był duży.
Zadzwoniła komórka, czyli telefon komórkowy. Jak udaje się połączyć te tradycje ze współczesnością, z tymi nowymi technikami? Odwoływanie się do tej tradycji przeszłości, cepeli, jak może by niektórzy złośliwi powiedzieli, ma sens przy tych współczesnych środkach technicznych.
Występuję w roli takiej osoby, która z katerem jest stosunkowo krótko związana, bo to są 3 lata obecnie. A tutaj są osoby, które to towarzystwo tworzyły przez lata i wykonały kawał, albo może, żeby ładnie zabrzmiało, ogromną część tej pracy, która dzisiaj Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne pcha dalej w przyszłość. Na pewno staramy się coraz bardziej wchodzić w internet, w media społecznościowe i myślę, że też na pewno te formy przekazu, nad czym ja w pewnym sensie ubolewam, one się będą skracać i zmieniać. Tak jak już ludzie przestają, młodzi, nie chcę, żeby zabrzmiało jak z perspektywy osoby starszej narzekanie na młodsze pokolenia, ale to czytanie już jest też na innym poziomie. Myślę, że teraz jednak żyjemy w świecie mocno wizualnym, w którym jest obrazek, w którym słowo, myślę, że jest mniej poszukiwane przez odbiorców.
Ale unika pan odpowiedzi na pytanie, jak adresować, jak prowadzić działalność takiego towarzystwa w sytuacji, kiedy dla wielu młodych ludzi ta komórka czy ten obrazek zastępuje rzeczywistość. Czy oni pójdą z panem do Puszczy Knyszyńskiej, czy z panem Mieczysławem tutaj na Kirkut?
To naprawdę nie przeszkadza. Też byłam pełna niepokoju, kiedy otrzymaliśmy dofinansowanie na rok obrzędowy na Podlasiu, a dotyczyło to okresu wiosennego i zaplanowałam wykonanie stroi, rekonstrukcję stroi do Misterium Męki Pańskiej. I tak pełna obaw. Nie wierzyłam, że mi się to uda, po pierwsze. Po drugie, zaczęłam prowadzić zapisy, zachęcał ksiądz. Proszę wyobrazić, że w Misterium Męki Pańskiej wzięło 99 osób udział. I to byli też młodzi ludzie. Wydaje mi się, że nie możemy być w sprzeczności z tym, co się dzieje z mediami, to co nas, ten jazgot otacza, ale próbować proponować coś, co by zainspirowało. Tak jak w ubiegłym roku, spacer, no może przyjdą, może nie przyjdzie, ktoś może. Przerosło to nasze oczekiwania, bo okazuje się, że poprzez Facebook i inne nośniki ludzie dowiadują się i mieliśmy gości z całej Polski. Też bez zapisów nie wiedzieliśmy, kto jest kto, czy przyjadą, czy nie, a przyjechali.
To pozwólmy jeszcze panu Pawłowi dodać.
Ja myślę, że to na pewno będzie coraz większe wyzwanie, docieranie do ludzi, natomiast no właśnie organizowanie takich wydarzeń, angażowanie też osób stąd jest niezwykle ważne, istotne i to jest jakieś rozwiązanie, tak żeby poczuć się odpowiedzialnym za to, co się dzieje. Chociaż, tak jak mówię, jeżeli opowiadamy, na pewno ta narracja o historii, o przyszłości, ona będzie ustępować obrazkowi i słowo będzie coraz mniej znaczyć w tym opowiadaniu, ale wydarzenia na przykład już, czyli takie żywe przekazywanie historii, przeszłości, tradycji, czy też piosenki, które właściwie pieśni, przepraszam, tradycyjne, konopielki, które tutaj pani Jadwiga razem z doktorem Arturem Gawłem między innymi też ratowała przed zapomnieniem, to jest to, co w pewnym sensie może zainteresować ludzi i też no tutaj przede wszystkim to też jest kwestia oczywiście dużej pracy, którą powinni wykonywać nie tylko działacze towarzystwa, ale również i szkoły, i rodzice, i rodziny. No z tym pewnie bardzo różnie bywa, ale myślę, że to warto w to zainwestować.
Czy fakt, że Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne jest organizacją pożytku publicznego, pozwoli wam w przyszłości zebrać takie fundusze, żeby odtworzyć Pałac Królewski, ten drewniany, który zbudował Zygmunt August i wtedy Knyszyn, no tak jak Malbork, czy Wawel, czy Zamek Królewski. No Zamek Królewski odbudowany, Malbork odbudowany. To czemu nie odbudować tutaj zamku, czy Pałacu Królewskiego Zygmunta Augusta w Knyszynie?
To znaczy ja bym raczej nie liczył, że z 1% podatku zebierzemy tyle środków, bo no, konkurencja jest bardzo duża. No, my zbieramy, można powiedzieć, niewielkie pieniądze. To nie są miliony, setki tysięcy. To jest po prostu kilka tysięcy. Jeżeli chodzi o siedzibę króla, to będzie chyba trudno. My jak na razie mamy dylemat nad siedzibą swoją, żeby też mieć miejsce jakieś, gdzie możemy się spotkać, ewentualnie no, zgromadzić.
To tyle, jeśli chodzi o towarzystwo. Ma za sobą ponad 40 lat, kolejne lata przed wami. Dziękuję bardzo za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
W audycji opowiadali Jadwiga Konopko, Krzysztof Bagiński, Mieczysław Lewkowicz i Paweł Średziński z Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego.